Anna Pyszora, doktor Anna Pyszora, fizjoterapeutka, która na co dzień pracuje z pacjentami z dysfunkcjami układu oddechowego o podłożu neurologicznym, ale się wyuczyłam, trudne zdanie musiałam przeczytać. I Ania, słuchajcie, zabroniła mi tego powiedzieć, a ja chcę powiedzieć, że jest chyba najsłynniejszą w Polsce fizjoterapeutką oddechową, nie wiem, dajcie serduszko jakieś, jeśli uważacie, że to prawda. Jak uważacie, że to nieprawda, to nie dawajcie nic, okłamcie nas. Ania, bardzo ci dziękuję za to, że przyjęłaś zaproszenie. Jest mi szalenie miło, że taką stawiamy kropkę nad i w świętowaniu obchodów Tygodnia Mózgu wspólnie z Fundacją Udar Mózgu i porozmawiamy o oddechówce po udarze, co może być tematem interesującym. Jestem bardzo ciekawa, czy na czacie te osoby, które są, w ogóle mają takie przemyślenia, czy oddechówka po udarze to ma sens w ogóle, czy nie. Ania, witaj, dzień dobry.
Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie i dziękuję oczywiście za zaproszenie.
Powiedz mi, tak już od razu, prosto do celu, o co chodzi z tą oddechówką po udarze? Czy pacjent w ramach udaru w ogóle ma jakieś problemy oddechowe, że my powinniśmy się w jakiś specjalny sposób nim zająć? Tam w ogóle coś się dzieje takiego szczególnego, co się, nie wiem, nie dzieje u pacjenta internistycznego czy pacjenta, no nie wiem, chociażby geriatrycznego?
Ja się bardzo cieszę, Asiu, na ten temat dzisiejszej rozmowy, bo to jest temat, który myślę, że porusza oddechówkę w aspekcie, który nie jest do końca popularny, bo kojarzymy fizjoterapię oddechową, ja to zresztą wielokrotnie, między innymi w rozmowach z tobą podkreślałam, kojarzymy fizjoterapię oddechową z pacjentami, którzy mają chore płuca, którzy mają przewlekłe choroby układu oddechowego. A fizjoterapia oddechowa to jest coś znacznie szerszego. I teraz w kontekście udaru, co takiego ma w sobie pacjent po udarze, co czyni go potencjalnym pacjentem dla fizjoterapeuty oddechowego? No to oddychanie to są mięśnie. W płucach, owszem, zachodzi wymiana gazowa, natomiast żeby do tych płuc dostało się powietrze, muszą pracować mięśnie. I w zasadzie u każdego pacjenta neurologicznego powinniśmy brać pod uwagę występowanie dysfunkcji oddechowej związanej z zaburzoną mechaniką oddychania, która jest związana bezpośrednio z zaburzoną pracą mięśni i nie tylko też mięśni, które bezpośrednio kojarzymy jako mięśnie oddechowe, ale na przykład w kontekście generowania, nie wiem, słabego kaszlu, który jest naszym naturalnym mechanizmem obronnym, jeżeli chodzi o oczyszczanie dróg oddechowych, to mogą być na przykład słabe mięśnie brzucha. I już tutaj myślę, że jak słuchają nas fizjoterapeuci neurologiczni, to mówią tak, to są moi pacjenci, tak? Moi pacjenci mają słabe mięśnie. Pacjent poudarowy może mieć niedowład połowiczy, który obejmuje oczywiście także mięśnie tułowia, a co za tym idzie, wpływa na mechanikę pracy oddechowej. Niekoniecznie musi być to związane z jakimikolwiek zaburzeniami występującymi w układzie oddechowym. Mówię w kontekście płuc, tak? Natomiast już sama mechanika oddechowa, czyli generowanie odpowiedniego podciśnienia w klatce piersiowej, która powoduje, że te moje płuca wypełniają się powietrzem, no jest zaburzona, czy może być zaburzona.
Wiesz, ja myślę, że ci, którzy pracują z pacjentami, też mają taką obserwację. Napiszcie mi na czacie, jeśli macie taką obserwację, albo jeżeli nie macie, to też napiszcie, że jak patrzysz na osobę, która jest po udarze i ma niedowład połowiczy, czyli jedna strona ciała pracuje, nazwijmy to tak w cudzysłowie, hasłowo, lepiej, druga pracuje słabiej, to widać to również w momencie, kiedy ta osoba oddycha, że jedna strona oddycha inaczej niż druga strona. Mam na myśli tułów.
Tak.
Czy to by znaczyło, no bo mówimy o, mamy mięśnie wdechowe, mamy mięśnie wydechowe, o tych wydechowych wspomniałaś przy okazji kaszlu, tak?
Tak.
No,
tak.
A wdechowe?
Tak, jeżeli dochodzi jakby do, znaczy może wystąpić na przykład wtórnie do osłabienia mięśni po jednej stronie tułowia, będzie to wpływało, czy może to wpływać na gorszą powietrzność tych segmentów płuca, które są po tej stronie. Gorsza powietrzność oznacza gorszą wymianę gazową. Gorsza powietrzność to także oznacza zwiększone ryzyko zalegania wydzieliny w tych obszarach. Zaleganie wydzieliny to zwiększone ryzyko infekcji. Zwiększone ryzyko infekcji to no, coś, co będzie niewątpliwie wpływało na pogorszenie całego procesu rekonwalescencji pacjenta, który przebył udar.
No to patrz, czekaj.
To jest jedna z przyczyn, tak? Bo zobacz, w ogóle nie powiedzieliśmy o pacjentach, którzy w wyniku udaru mają uszkodzone ośrodki oddechowe. My powiedzieliśmy sobie na razie tylko o pacjentach, którzy z powodu uszkodzeń bardzo często korowych mają zaburzenia jakby z transmisją informacji do mięśni, które w nieodpowiedni sposób pracują, tym samym nie generują czy nie powodują prawidłowej pracy klatki piersiowej. Natomiast u części pacjentów dojdzie także do uszkodzenia na poziomie generowania oddechu. Tak?
Ale czekaj, czekaj. Ja zatrzymam cię, ale mam dobry powód. Użyłaś trudnego słowa powietrzność.
Powietrzność, czyli nasze płuca po wykonaniu maksymalnego wydechu nigdy nie pozostają puste. Jest zachowana pewna ich powietrzność, która zapewnia na poziomie pęcherzyków płucnych wymianę gazową. I teraz, jeżeli ja nie generuję poprzez pracę swoich mięśni odpowiedniego podciśnienia w klatce piersiowej i moje mięśnie oddechowe są zbyt słabe, to moja objętość oddechowa, czyli ilość tego powietrza, którą wymieniam między moimi płucami a środowiskiem zewnętrznym, się zmniejsza. Więc jest ryzyko po prostu zapadania się płuc, powstawania niedodmy. Tak?
Czyli jakbym sobie wymyśliła, że płuco to jest taki balonik i zawsze w tym baloniku jest troszeczkę powietrza na dnie, to troszeczkę powietrza zamienia się w trochę więcej powietrza, a potem się okazuje, że tylko trochę tego balonika się wentyluje, a reszta się zapada. Dobrze to rozumiem? Czy ten model ma pewne...
Nie do końca rozumiałam to rozszerzenie, bo jeżeli mamy zaburzenie mechaniki, które jest związane z generowaniem niskiej objętości oddechowej, to tego powietrza jest po prostu mniej i powiedzmy sobie tak kolokwialnie, ten balonik jest sflaczały, jeżeli już używamy takich metafor i bardzo dużych uproszczeń, ale tak można powiedzieć.
No a też wspomniałaś, że to mogą wystąpić zalegania wydzieliny. A skąd wydzielinę u takiej osoby? Przecież on nie ma choroby płuc, on nie ma zapalenia oskrzeli. Skąd wydzielina u osoby po udarze?
Wszyscy mamy wydzielinę i produkujemy ją wszyscy. I teraz nasze mechanizmy oczyszczania dróg oddechowych, jeżeli jesteśmy zdrowi, czyli mamy zdrowe płuca, czyli ten mechanizm przesuwania śluzu, mam na myśli mechanizm rzęskowy, tak, działa prawidłowo i tu nie ma pacjent po udarze problemu. Chyba, że jest to pacjent, który ma mukowiscydozę albo pierwotną dyskinezę rzęsek, ale to mówimy wtedy o nakładaniu się dwóch czynników, więc nie wchodźmy w to. Ale co do zasady, osoba, która ma zdrowe płuca, jej jedynym problemem jest udar, ma prawidłowo działający jakby mechanizm oczyszczania dróg oddechowych na obwodzie, ale z powodu unieruchomienia, jakby przepływ powietrza przez płuca może być gorszy, więc już ten mechanizm działa gorzej, a jeszcze większym problemem pacjenta po udarze może być sytuacja, w której ta wydzielina przesunęła się do centralnych dróg oddechowych, jest już bardzo wysoko, drażni receptory kaszlowe, ale nie mamy siły wygenerować odpowiednio szybkiego przepływu wydechowego, żeby odkrztusić. I tu już myślę, że bardzo wiele osób, fizjoterapeutów pracujących z pacjentami po udarze, jest w stanie jakościowo ocenić ich kaszel. Czy jeżeli oni zaczynają kaszleć, czy to jest kaszel silny, tak, głośny, czy to jest na przykład kaszel cichy i nieefektywny z powodu jakby generowania zbyt niskiej prędkości przepływu powietrza. Co buduje tą prędkość? Skurcz mięśni. Kaszel to jest praca mięśni, to jest natężony wydech. Masz słabe mięśnie brzucha, tak? W przypadku, mówimy tutaj chociażby pacjentów po udarze, jest wysokie ryzyko, że twój kaszel jest za słaby, żeby ewakuować tą wydzielinę.
A czy jest jakaś skala kaszlu? Bo wspomniałeś, że praktycznie każdy fizjoterapeuta tak naprawdę mógłby ocenić, czy ten kaszel jest efektywny i można to w jakiś sposób taki obiektywny na przykład zapisać w dokumentacji, bo teraz się dużo mówi, piszcie, prawda, niech jedna osoba jest w stanie kontynuować waszą terapię. Da się to jakoś tak usystematyzować?
Znaczy, jeżeli mamy w pracy z pacjentem po udarze możliwość, bo to są różni pacjenci, tak, na różnym poziomie uszkodzeń, ale jeżeli ten pacjent, jesteśmy w stanie z tym pacjentem nawiązać logiczny kontakt i on jest w stanie wykonać test na szczytowy przepływ kaszlowy, czyli przykładamy do jego buzi maskę z pikflometrem, on wtedy nabiera powietrza i kaszle do tej maski. Wtedy mamy bardzo obiektywne narzędzie pomiaru, z jaką prędkością to powietrze w tych górnych drogach oddechowych, czy w górnej części dolnych dróg oddechowych przemieszcza się i czy ta prędkość jest odpowiednio duża, żeby ewakuować tą wydzielinę. I my wiemy, że takie poziomy 360-350 litrów na minutę, czyli jeżeli ta wskazówka na pikflometrze do tego poziomu się przesunie, to dla nas oznacza, że ten pacjent ma dobry, efektywny kaszel, czyli ma odpowiednią siłę mięśniową, która generuje odpowiednio szybki przepływ powietrza. Jeżeli natomiast ja się spodziewam, że nie zawsze możliwym będzie wykonanie tego obiektywnego pomiaru, szczególnie wśród pacjentów po udarach, to pozostaje nam także ocena subiektywna, czyli nasza obserwacja. Czyli ja obserwuję czasami próby kaszlu pacjenta, które odbywają się spontanicznie, czyli nie w trakcie planowanego testowania. Ja po prostu patrzę, co się dzieje, czy ten pacjent, zanim kaszlnie, rozpręża klatkę piersiową, czyli jest w stanie wziąć odpowiednio duży wdech. I patrzę potem, czy w trakcie próby kaszlnięcia, czyli wygenerowania tego natężonego wydechu, na przykład napinają się jego mięśnie brzucha. I tu już mamy pewne obserwacje. I jeżeli ja nawet nie mogę tego zmierzyć, bo zdaję sobie sprawę, że w tej populacji pacjentów rzeczywiście tak może być, to mogę to obserwować. Jeżeli to obserwuję, a nie mogę tego zmierzyć, to w zasadzie już powinnam myśleć o włączaniu technik wspomagania kaszlu tego pacjenta.
Patrz, nie mogę wytrzymać, muszę się na chwilę zatrzymać na pikflometrze. Powiedz pokrótce, co to za urządzenie, jak takie urządzenie wygląda?
To jest proste urządzenie, które ma wskazówkę i skalę, na której ta wskazówka się przesuwa. Tam jest skala, ta skala to są litry na minutę, czyli dosłownie to jest ilość powietrza w jednostce czasu, czyli możemy powiedzieć po prostu, że pikflometr mierzy prędkość. Łączysz taki pikflometr z maską anestetyczną, czyli taką zwykłą maską, która pokrywa nos i usta pacjenta. Prosisz pacjenta, żeby wykonał wdech, a następnie do tego urządzenia, jakby szczelnie przylegającego do twarzy, kaszle. Jeżeli masz logiczny kontakt, proste testowanie. Jeżeli tego kontaktu nie ma, no to będzie to trudne do wykonania i wtedy pozostaje nam ta ocena subiektywna. Ale też taką informacją, że z tym kaszlem może coś się dziać niekorzystnego, jest na przykład ilość infekcji. Tak, słuchajcie, my zapoznajemy się z dokumentacją medyczną pacjenta i okazuje się, że na przykład jest to pacjent, który ma już kilka infekcji dróg oddechowych za sobą. W związku z tym to może nam wskazywać na to, że jest to pacjent, który ma po prostu zaburzone procesy oczyszczania dróg oddechowych.
Wiesz, a czy można by się pokusić o taki postulat? Pikflometr na każdym oddziale. On jest w ogóle jeden dla pacjenta, czy on jest jeden i może być wykorzystany u wielu pacjentów? Jak to wygląda?
Jeżeli zastosujesz pomiędzy tym urządzeniem a tą maską filtr, to wtedy możesz ten jeden pikflometr używać jakby u wszystkich pacjentów, których masz na oddziale. Jeżeli będziesz miała maski, które możliwe są do sterylizacji, a takie maski są, też może być to jedna, dwie, trzy maski, w zależności od rozmiaru, które są na oddziale, więc koszt to jest koszt sterylizacji tego sprzętu, a sam pikflometr to jest naprawdę niewielki wydatek, maski podobnie.
A myślisz, że, no bo tak teraz myślę sobie, jeżeli ktoś pracuje na oddziale nawet tym wczesnym neurologicznym czy oddziale udarowym, no to faktycznie, nie wiem, popraw mnie, nie ma takich standardów, a może fajnie by było, żebyśmy mieli jakieś narzędzia, żeby chociażby ocenić, czy ten pacjent jest w ryzyku, bo my żeśmy powiedziały o kaszlu, o wydzielinie, tak? A gdzie połykanie? Gdzie zaleganie, wiesz, w ogóle cały olbrzymi temat, nie chcę w niego wchodzić, ale no nie da się go pominąć, no bo to jedzenie spływa i nawet jeżeli jest odruch kaszlu, co nie zawsze jest, no to teraz pytanie, czy mamy kaszel?
Zapytaj fizjoterapeutę, który pracuje w fazie ostrej z pacjentem po udarze, co zaburza proces rehabilitacji. Infekcje pacjentów. Infekcje, kiedy pacjent jest wyłączany lub ta fizjoterapia jest w jakiś sposób ograniczana ze względu po prostu na objawy infekcji. Wtedy oczywiście jest przestrzeń do pracy fizjoterapeuty oddechowego, bo to jest jakby ten moment, w którym potrzebne jest jeszcze zintensyfikowanie tych oddziaływań związanych z oczyszczaniem, ale no powiedzmy sobie szczerze, w ostrej fazie po udarze zadaniem jakby fizjoterapii oddechowej głównym jest to, żeby pacjent nie dostał zapalenia płuc. Bo to zapalenie płuc zwiększa śmiertelność wielokrotnie pacjentów i spowalnia cały proces rehabilitacji. Powoduje, że pacjent dłużej przebywa w szpitalu, wyłącza pacjenta z pełnej fizjoterapii w tym okresie, w związku z tym jest bardzo dużym problemem. Tak? I teraz pytanie, na czym powinny się tam koncentrować nasze działania w tej ostrej fazie? Czy moim zdaniem najważniejsza rzecz to jest uniknąć zapalenia płuc. Jeżeli masz, dajmy na to, Asiu, pacjenta w fazie ostrej, który jest po ciężkim udarze, jest to pacjent, który no, wymaga na przykład wentylacji mechanicznej i przebywa na oddziale intensywnej terapii czy tego intensywnego nadzoru, to częstość występowania zapalenia płuc w takich warunkach wynosi 30%, około 30%. To jest pytanie, czym my się zajmujemy w fizjoterapii? Czy zajmujemy się, przepraszam, użyję tego sformułowania, ratowaniem życia tego pacjenta, czy jakby skupiamy się na pewnych rzeczach, które są niezwykle istotne, ale przestaną być istotne, jeżeli on no, po prostu zginie z powodu powikłań ze strony układu oddechowego. I to jest realne. I każdy, kto pracuje z pacjentami w tej wczesnej fazie, czy na oddziałach właśnie intensywnej terapii, intensywnego nadzoru, powie o tym, jak bardzo jest to częste w jego praktyce zawodowej. Więc to jest nasze główne zadanie, to znaczy, ja myślę, w ogóle widzieć ten problem. Widzieć ten problem, że to dotyczy tak dużej grupy pacjentów. Ty dotknęłaś tematu dysfagii, zaburzeń połykania. Oczywiście, w przypadku pacjentów poudarowych, główny problem zapalenia płuc to jest zapalenie płuc, które jest związane z zachłystem. Ale też nie jest tak, że jeżeli u pacjenta nie występuje dysfagia, to tego zapalenia płuc nie ma, bo badania też jednoznacznie wskazują, że ono występuje. Jest związane chociażby z unieruchomieniem pacjenta, z zaburzoną mechaniką oddychania, najprawdopodobniej gorszą powietrznością płuca, gromadzeniem się tym wydzieliny. Więc jak najbardziej, jakby te interwencje, wszystkie związane z fizjoterapią oddechową w tej fazie, są kluczowe dla przeżycia pacjenta tej fazy. Po to, żeby go potem, powiem tak, pięknie poddawać kompleksowej neurorehabilitacji. Że musi przeżyć.
Wiesz co, powiem ci, że mam ciarki i tak się zastanawiam, to co jeszcze powinniśmy umieć w kontekście na razie badania? To obserwowanie, czy potrafi efektywnie kaszleć, tak? Pikflometr, super. Co jeszcze?
To znaczy, czy on potrafi, że tak powiem, efektywnie kaszleć, to zobaczysz dopiero, kiedy no, on już tej rurki intubacyjnej nie będzie miał, tak? Natomiast na tym takim wczesnym etapie, kiedy na przykład on jest zaintubowany i korzysta z mechanicznej wentylacji, należy założyć, nawet nie szukać, badać, czy on ma problem oddechowy. Należy założyć, że on jest w grupie wysokiego ryzyka występowania powikłań oddechowych i pewien zestaw procedur koncentrujących się na układzie oddechowym powinien być wdrożony. Czyli nie wiem, fizjoterapia oddechowa typowa dla pacjenta wentylowanego mechanicznie. Tak? Czy to będzie zastosowanie rozprężania z workiem ambu, mówi się o tak zwanej manualnej albo respiratorowej hiperinflacji płuc. Czyli albo fizjoterapeuta za pośrednictwem tej rurki intubacyjnej wtłacza dużą ilość powietrza do tych płuc, żeby je rozprężyć, albo już w takiej wersji advance, i to myślę, że przed nami, jeżeli my troszeczkę się ośmielimy i wprowadzimy pewne zmiany systemowe, ale ja wierzę, że zmiany systemowe jakby wprowadzane oddolnie przez ludzi, którzy chcą coś więcej robić i mają jakiś plan, czyli na przykład hiperinflacja respiratorowa, czyli przyciśnięcie jednego guzika na respiratorze po to, żeby ten respirator nagle podał większą ilość powietrza. Czyli mówiąc tak najprościej, żeby ten pacjent raz na jakiś czas wziął bardzo głęboki wdech.
Nie, to brzmi
Bo to
strasznie. Ja
poprawi.
tak ci powiem. To brzmi strasznie. Dla osoby, która tego nigdy nie robiła, to brzmi po prostu kosmicznie. A mówię ci to z perspektywy swojej, ponieważ mam worek ambu, dostałam go od ciebie. I oczywiście, że pierwsze, co zrobiłam, to napompowałam siebie samą. I to było okropne. I do czego dążę? Że tego się trzeba nauczyć. To nie jest tak, że podejdziesz i a, ciach, ciachnijmy go. No nie, bo ja sobie tak ciachnęłam siebie, zdrową osobę. I nie było fajnie, no.
Znaczy, jakby tutaj, żeby trochę to odczarować, to znaczy dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, absolutnie to wymaga treningu, nauki. To jest może jakby temat, czy my potrzebujemy specjalizacji kierunkowych. Tak, gdzie będzie po prostu lista kompetencji i ten ktoś, kto jakby pracuje na tym oddziale i zajmuje się fizjoterapią neurologiczną, może na liście jego kompetencji będą takie rzeczy, albo może system skonstruujemy w taki sposób, że przyjdzie kolega czy koleżanka, który zajmuje się oddechówką i ten kawałek będzie robił. To jakby różnie to w systemach wygląda. W Wielkiej Brytanii przychodzi kolega, który się zajmuje oddechówką, jest respiratorem, fizjoterapistą i on to robi. Ale jakby zostawmy, więc to wymaga jakby pewnych umiejętności, ale odnosząc się do tego, że ty powiedziałeś, że ty ten worek ambu i próbowałaś siebie to powietrze wtłoczyć, w twoim przypadku jest to trudniejsze, aniżeli u pacjenta, który ma włożoną rurkę, która bezpośrednio kończy się na tchawicy, czyli w ogóle nie pokonujesz oporu górnych dróg oddechowych, tylko po prostu to powietrze wpuszczasz bezpośrednio, można powiedzieć, do drzewa oskrzelowego, więc jest to łatwiejsze niż w twoim przypadku. Dwa, pamiętajmy, że ci pacjenci w tej ostrej fazie, po ciężkich udarach, gdzie bardzo często jest obrzęk płuc, są zwiotczeni, więc jakby podatność tej klatki, w odróżnieniu do twojej klatki piersiowej, jest znacznie większa, więc ten manewr jest znacznie prostszy, ale jakby to, co mówię, nie ma jakby nie ma takiego celu, żeby to bagatelizować, bo absolutnie jest to zestaw umiejętności, których się po prostu wykonywać trzeba nauczyć, nie? Pod okiem kogoś, kto to robi dłużej.
Są jakieś standardy na świecie? Jak często powinno się to robić? No bo jak słyszę jeden oddech, czy tam kilka oddechów, to mi się wydaje, o rety, jak to jest mało w skali doby.
No to znowu wracamy do odwiecznego tematu. To zależy i wie się to, jak się pacjenta zbada. Czyli powiedzmy, ten fizjoterapeuta oddechowy przyłoży słuchawkę stetoskopu do klatki piersiowej pacjenta i będzie na przykład wsłuchiwał się w szmer pęcherzykowy i na przykład okaże się, że po którejś stronie tych płuc ten dźwięk będzie inny, tak? Ten ton będzie ściszony i to będzie na przykład świadczyło jakby o jakby mniejszym przepływie powietrza czy utracie powietrzności, tak, w tym rejonie płuca. Więc to jest badanie. No, ja już nie mówię o pewnych takich, nie wiem, wizjach wychodząc do przodu, czyli to, czego się uczą ci już super fizjoterapeuci oddechowi na świecie, że przyłoży głowicę ultrasonografu, żeby sprawdzić powietrzność. Ale tu jakby mówimy na razie na poziomie troszeczkę fantazy, chociaż patrząc na rozwój ultrasonografii układu mięśniowo-szkieletowego, to nie wiem, czy to jest takie fantazy w perspektywie, nie wiem, 10-12 lat.
Myślę, że kwestia czasu. Tak samo jak obserwuję lekarzy pediatrów, którzy uważają, że świetnym narzędziem jest USG, żeby po prostu badać dziecko i określić, czy ono jest wirusowo tam chore, czy bakteryjnie chore i że takie rzeczy widać, więc ja absolutnie wierzę w to, że doczekamy się czasów, że my też będziemy pewne rzeczy robić.
My mamy trochę do nadrobienia jakby z tych podstaw, więc ja myślę, że jakby nie powinniśmy zaczynać od USG, ale powinniśmy zaczynać, nie wiem, chociażby od stetoskopu, który jest po prostu dokładniejszym uchem, tak? Możemy ucho przyłożyć do klatki piersiowej pacjenta i też będziemy czasami słyszeć różnice pomiędzy jedną a drugą częścią tej klatki piersiowej. Możemy położyć nasze dłonie, one świetnie palpują, więc będziemy czuć delikatną wibrację wydzieliny czasami po tej jednej stronie, ale możemy sobie włożyć stetoskop i po prostu tego w lepszej jakości posłuchać, tak? I to w ogóle jakby nie jest narzędzie zarezerwowane do użytku przez lekarza. Możemy pacjenta obserwować. Możemy obserwować, jeżeli to jest nawet pacjent na respiratorze, tak? Jaka jest częstość oddechów, jakie jest tętno, czy są objawy zwiększonego wysiłku oddechowego, tak? No, milion różnych rzeczy z zakresu badania, które mówią mi o tym, czy na przykład mamy do czynienia z zaleganiem wydzieliny, czy nie.
No to patrz, teraz tak sobie myślę, ktoś nas ogląda i pracuje na oddziale, a my tutaj, wiesz, pikflometr, stetoskop, USG,
no nie, zostawmy to.
Szmery, ambu. I wiesz, i powiem ci, ja już się załamałam, czy jest coś, co można zrobić tu i teraz. Na przykład, przed chwileczką powiedziałaś, zwiększony wysiłek oddechowy. No przecież możemy poznać. No, ale jak poznać, że ktoś ma zwiększony wysiłek oddechowy? No bo może to będzie dobre. Wiesz, ja tak cały czas próbuję się doszukać, co mogą zrobić osoby, które jutro wrócą na ten oddział i tak sobie myślą, kurczę, Ania powiedziała, że to jest ważne. Chcę zrobić coś tu i teraz. Nie mam absolutnie nic. To co mogę zrobić?
Ja powiem tak, to bardzo dużo fizjoterapeuci, którzy uważają, że nie pracują oddechowo, w tej grupie pacjentów pracują oddechowo. Jeżeli fizjoterapeuta w fazie ostrej pozycjonuje pacjenta, zmienia jego pozycję, tak, układa go na jednym boku, układa go na drugim boku, wpływa bardzo korzystnie na powietrzność płuc. To ma bardzo duże znaczenie, na przykład w porównaniu z sytuacją, w której pacjent leży cały czas na plecach. Tak, jeżeli już w tym momencie, w którym możemy pacjenta pionizować, nawet do siadu, jeżeli z tym pacjentem siada, robi ogromną robotę profilaktyczną dla układu oddechowego. Bo nie chciałabym ograniczyć fizjoterapii oddechowej tylko i wyłącznie do technik oczyszczania, czy tylko tych rzeczy, na których znają się ci od oddechówki, a my nic nie robimy, bo to będzie miało niebagatelne znaczenie też dla profilaktyki przeciw zaleganiu wydzieliny, czy pogorszeniu powietrzności, czy powstawaniu po prostu zapalenia płuc. Więc robimy bardzo dużo dla tych pacjentów, chociażby poprzez pozycjonowanie, poprzez układanie, które jakby powoduje zmniejszenie wysiłku oddechowego, tak, u tego pacjenta. To się wszystko wydarza i dzieje. No przecież nasi fizjoterapeuci bardzo wcześnie, jak tylko mogą, mobilizują tych pacjentów, czyli ta wczesna mobilizacja działa zbawiennie dla układu oddechowego. To nie jest tylko związane stricte z tymi technikami kaszlowymi, użyciem worka ambu, użyciem koflatora, czy zastosowaniem dodatniego ciśnienia na wydechu, tak? Czyli dmuchaniu w coś, co generuje opór. To są te wszystkie rzeczy, które i tak robimy, więc to nie jest tak, że my nie pracujemy oddechowo z pacjentami po udarze. Pracujemy, nie zawsze o tym wiemy.
Uwaga, Ania,
potencjał oddziaływania tych technik nie jest minimalny, on jest bardzo duży.
Patrz, leci, nie wiem, czy niska piłka nawet, ale ostra piłka leci. Oklepywanie. No taki, wiesz, hit, mhm. Hit, standard, jak już coś z oddechówki, to oklepmy.
Jeśli oklepujemy dobrze, technicznie, czyli robimy to w odpowiedni sposób, odpowiednio ułożoną ręką. Jeżeli w trakcie oklepywania generowany jest nie plask taki, tylko słychać jakby powietrze pod naszą dłonią, jeżeli to robimy w różnych pozycjach ciała pacjenta, czyli na przykład układamy go sobie najpierw na jednym boku, oklepujemy po jednej stronie, oczywiście w tych miejscach, w których występują płuca, więc tutaj przyda się odrobina znajomości takiej anatomii. Jeżeli robimy to, jeżeli ułożymy go po drugiej stronie i oklepujemy, jeżeli mamy pacjenta, z którym możemy współpracować i na przykład jesteśmy w stanie to połączyć z jakąś techniką, na przykład aktywnego cyklu oddechowego, gdzie jest nawet w tych technikach opisywanych w podręcznikach zagranicznych, oklepywanie jest jednym z elementów samej techniki aktywnego cyklu technik oddechowych. Tam jest oklepywanie jako element mobilizacji. To może być wibracja klatki piersiowej, to może być oklepywanie. Z oklepywaniem też jest troszeczkę tak, że trzeba zwrócić uwagę, czy oby na pewno to służy pacjentowi, bo jeżeli będziemy mieć pacjenta, u którego oklepywanie będzie, nie wiem, podrażniało jego kaszel, a tego nie chcemy, bo my nie zawsze chcemy, bo jeżeli ma dobry kaszel, a kaszel jakby w trakcie oklepywania po prostu podrażnia jego drogi oddechowe i powoduje, że on potem ciągle kaszle, to może oklepywanie nie jest najlepszą techniką dla tego pacjenta. Ale my często jesteśmy obrażeni, ja przepraszam, użyję tego sformułowania na oklepywanie. Ja to trochę rozumiem, bo jeżeli nasza edukacja oddechowa koncentruje się wyłącznie na nauce oklepywania, a myślę, że już te czasy minęły i na wielu polskich uczelniach na etapie nawet studiów, tych, gdzie pojawia się jakby pulmonologia z fizjoterapii, już się mówi o znacznie większej ilości technik. Ale w związku z tym, że my mamy wrażenie, że nas nauczono tylko oklepywania, jak się pojawia coś innego, to my to oklepywanie jakby marginalizujemy i wrzucamy do takiego zbioru technik nieskutecznych. A to tak nie jest, bo oklepywanie jest jedną ze składowych, no, nawet stosowanych jakby standardowo w różnych jednostkach chorobowych pulmonologicznych, technik pracy z pacjentem z dysfunkcją układu oddechowego. Więc tak.
No, to teraz pokuśmy się o taką rekomendację. To myślisz, że profilaktycznie oklepywać każdego pacjenta, czy jednak najpierw go ocenić? Bo rozumiem, że oklepujemy tego, którego podejrzewamy o problemy z ewakuacją wydzieliny. No bo cóż ma oklepywanie za cel? Wstrząsnąć wydzielinę i oddzielić ją tak, żeby można było ją przetransportować.
Powiedzmy, że ją w jakiś sposób zmobilizować, zmienić jej konsystencję. To tak jakby to wiemy o oklepywaniu. Nie szłabym w kierunku jakby wiary, że tam się coś odrywa, przesuwa. To jest po prostu zmiana jej konsystencji, bo to jest po prostu element wibracji. Jeżeli to oklepywanie robimy dobrze, ja zaryzykowałabym stwierdzenie, że jakby robić to u każdego pacjenta, ale robić to w odpowiedni technicznie sposób, z odpowiednią częstotliwością dużą, wtedy ta wibracja jest nieco bardziej skuteczna i robić to w różnych pozycjach. Jeżeli mamy już pacjenta, który jest w stanie współpracować z nami, to na przykład przeplatać to z ćwiczeniami pogłębionego oddychania, tak? Czyli niejako wchodzę tutaj już jakby na technikę, znaczy aktywny cykl technik oddechowych, gdzie po prostu naprzemiennie oddycha się różnymi objętościami powietrza. Ale to tylko wtedy, kiedy ten pacjent, słuchajcie, jest w stanie regulować tak w sposób świadomy głębokością oddechów. I spodziewam się, że to będzie, no, powiedzmy, ograniczona technika do zastosowania w tej grupie pacjentów. Więc oklepywanie tak dobrze wykonywane technicznie, tak u każdego pacjenta, my się u każdego z tych pacjentów spodziewamy zalegania wydzieliny i mobilizacja.
Imobilizacja, dobrze, czyli oklepujemy, a tak wspomniałaś o tym, że możemy to przeplatać różnymi technikami oddechowymi i oczywiście ja jak słyszę techniki oddechowe, to od razu mi się odpala w głowie, co? Tory oddechowe, tak? A może ja powinno, wiesz, no,
No
takie
dobra.
życie, no co mam ci powiedzieć? Tak mi się odpala. No to skoro ja mam do dyspozycji, no bo to zauważ, Ania, no ja staram znaleźć się taką rzecz, którą ma do dyspozycji praktycznie każdy fizjoterapeuta i praktycznie każdy wie, jak położyć ręce na pacjencie i załóżmy pogłębić tor, nie wiem, górnożebrowy, dolnożebrowy, przeponowy, no tak? Czy to w ogóle ma sens? A jeśli ma, to czy jest któreś oddziaływanie, na którym skupiłabyś się bardziej? I pogłębiając to pytanie, co jest ważniejsze? Trening wdechu czy wydechu? Ale ci zadałam 17 pytań. Teraz już siedzę do końca, nic nie mówię.
Co do wzorca oddechowego, pamiętajmy o jednej rzeczy. Wzorzec oddechowy jest też pewnego rodzaju adaptacją do stanu, w jakim jest pacjent. Mówiąc najprościej, pacjent oddycha jak może i ocena wzorca oddechowego jest bardzo ważnym elementem diagnostyki, czyli ja sobie oglądam tego pacjenta, oceniam jego częstość oddechów, oceniam różne dodatkowe, nie wiem, zjawiska akustyczne w trakcie oddychania, oceniam tory oddechowe, czyli mówiąc najprościej, co mu się rusza w trakcie oddychania. I ja na podstawie tej analizy mogę myśleć o zaburzeniach mechaniki oddychania. Czasami, jak jest zwiększony wysiłek oddechowy, to może świadczyć o zalegającej wydzielinie. Czy ja u pacjenta po udarze myślę o reedukacji wzorca oddechowego? Chyba na wczesnym etapie nie bardzo, bo to jest to, co on może zrobić. To jest trochę tak, jakbyśmy my chcieli, nie wiem, u pacjenta, który jeszcze stabilnie nie siedzi, myśleć o reedukacji chodu.
Co jest standardem? Ania, co jest standardem? Ja powiem to na głos. No.
Dobra, ale no to mówmy jak należy, tak? Czyli jeżeli jakby ja nie siedzę, to jeszcze nie chodzę. To znaczy, jeżeli ja, przepraszam, w cudzysłowie, ledwo oddycham, to my się cieszymy, że oddycham i że działa mój ośrodek oddechowy, który generuje te oddechy, a te oddechy wyglądają w ten sposób, bo ja mam niedowład połowiczy, bo ja muszę ze względu na występowanie tego niedowładu i zaburzenie jakby liniowości, muszę pokonać większy opór, czyli moje mięśnie, które są niedowładne, muszą wykonać większą pracę, żeby wypełnić te płuca powietrzem. Więc ja wiem, że jest mnóstwo takich bardzo jakby modnych technik, w których mówi się o redukcji wzorca oddechowego, ale ja uważam, że to jest zarezerwowane w aspekcie sformułowania reedukacji dla osób zdrowych, bez chorób, czyli optymalizacji oddychania, wznoszenia się na jeszcze wyższe poziomy świadomości oddechowej, czyli większej kontroli. Natomiast u osób chorych mówimy o pewnego rodzaju optymalizacji wzorca oddechowego, tyle ile można. Czy to jest moment na to we wczesnej fazie pracy z pacjentem po udarze? Uważam, że absolutnie nie.
Wdech czy wydech? Standardem jest gdzieś w szpitalach ta rurka i ten słoiczek i to dmuchanie, które jest ćwiczeniem na wydech, tak? Czyli opór dla wydechu, czyli rozmawiałyśmy już kiedyś o tym, na przykład może wspomóc tych pacjentów na przykład w kaszlu. Właśnie to będzie to ćwiczenie, które będzie gdzieś tam im pomagało.
Znaczy, jeżeli ktoś stosuje bottle prep, bo to się nazywa, tak? Bo ja rozumiem, że jeżeli to jest, że tak powiem, butelka w polskim szpitalu z rurką, to jest passé, ale jeżeli nazwiemy to bottle prep, i znajdziemy to opis tej techniki w podręczniku, nie wiem, anglojęzycznym, to rozumiem, że już wtedy jest to technika bardzo poważna.
Tak.
Więc tak jakby bez kompleksów, tak? My też musimy do tego podejść. Mamy bardzo jakby szczegółowe informacje, a w tej chwili ich nie podam, bo akurat z butelki korzystam rzadko z różnych innych powodów. Niekoniecznie, że butelki nie uznaję. Po prostu korzystam z urządzeń, które są bardziej precyzyjne i łatwiejsze do wykorzystania. Ale gdybym pracowała w szpitalu, korzystałabym z butelek na oddziale poudarowym, tylko, że tak powiem, w odpowiedni sposób zanurzałabym rurkę o odpowiedniej średnicy, żeby generować optymalny opór. I teraz co się dzieje? Jak my dmuchamy w tą rurkę, to generujemy opór wydechowy, który powoduje łatwiejsze, znaczy mobilizację i przesuwanie wydzieliny, czyli działa na oczyszczanie obwodowe. A dodatkowo jest ćwiczeniem oporowym dla mięśni wydechowych. I teraz, jeżeli ktoś mi powie, że to jest bez sensu, to ja powiem: dobra, ale w jakich okolicznościach? Jeżeli są to okoliczności, w których nie mam nic innego i ja uczę tego mojego pacjenta wykonywać to w sposób prawidłowy, to ma ręce i nogi. Ja bym się bała troszeczkę wody w kontekście jakby i tego dmuchania. Jeżeli miałbym pacjenta, który nie do końca jakby jest w stanie prawidłowo to wykonać i w sposób niekontrolowany zachłyśnie się tą wodą, czyli wciągnie. Ale to już ja rozumiem, że jesteśmy w stanie to ocenić, na ile to jest bezpieczne dla pacjenta, nie?
A jesteśmy?
No jeżeli pacjent ma ocenione ryzyko dysfagii, ja się rozmarzyłam, bo ostatnio byłam na takiej konferencji, na której po prostu oglądałam wykonywaną przez panią, która była neurologopedą z Wielkiej Brytanii, badanie endoskopowe po prostu ryzyka zaburzeń połykania. Po prostu na kamerze oglądaliśmy sobie u modela, w jaki sposób to wszystko pracuje, jak się pięknie zamyka lub jak się nie zamyka. No, nasz model był zdrowy, więc nie było żadnych penetracji ani aspiracji tej treści, ale no, jakby proste badanie. Wiem, że są ośrodki w Polsce, które takie badania wykonują pacjentów.
Tak, powoli wchodzą na salony, ale patrz, ale ja będę drążyć. Ania, no to skoro tak, z jednej strony fajnie byłoby mieć ten battle pep na każdym oddziale, z drugiej strony, no jednak trochę się boimy tego, że pacjent będzie miał jakieś ryzyko zachłyśnięcia się wodą, zaciągnięcia tej wody, co jest tak naprawdę, no faktycznie może się tak zdarzyć. To może takim dobrym postulatem byłoby trenażer oddechowy na każdym oddziale dla każdego pacjenta, chociażby najprostszy.
Tak, to znaczy mamy kilka jakby urządzeń. Jest też na rynku urządzenie, które jest nam w stanie zapewnić trening wdechowo-wydechowy, czyli po prostu wkładasz dwa odprowadzenia jakby zastawki o odpowiedniej średnicy i dzięki temu możesz uzyskać to, co masz w pepie, czyli ten opór na wydechu, a jednocześnie możesz wstawić zastawkę wdechową, która będzie oporem dla pracy mięśni wdechowych. Czyli pacjent będzie wykonywał trening wdechowo-wydechowy, jednocześnie stosując po prostu dodatnie ciśnienie na wydechu. I to nie jest jakieś urządzenie, które mogłoby być niedostępne. Myślę, że standardowo na oddziałach mogło być stosowane u tych pacjentów. Można je wykorzystać na ustnik, można je wykorzystać u pacjentów, którzy mają zaburzenia opuszkowe i nie będą w stanie utrzymać szczelności za pomocą maski, i można je sterylizować. Czyli znowu jest tak, że pacjent wychodzi do domu, urządzenie jest sterylizowane i wykorzystane na przykład przez następnego pacjenta. A zresztą nie raz, nie dwa, ja pamiętam z czasów pracy szpitalnej, rodzina pacjenta pyta, czy jest coś, co mogliby na przykład kupić, tak? Ja rozumiem, że to może nie jest jakby najlepszy model jakby budowania opieki, ale to jest też często cenna informacja, jaką można przekazać rodzinie. Albo jak pracujemy już w domówce z pacjentem.
Wiesz, miałam taką refleksję, że właśnie wszystko fajnie z tymi ćwiczeniami oddechowymi na zasadzie czy dmuchania, czy wciągania powietrza, czy właśnie trenażera, no ale bardzo często razem z udarem idzie osłabienie mięśni zarządzających zamknięciem ust, więc to może być po prostu kłopotliwe. No ale to rzeczywiście to jest taka przestrzeń, że to powinno być w ramach fizjoterapii oddechowej, no bo wtedy ten pacjent potrzebuje jakiejś pomocy albo zastosowania sprzętu. Też, wiesz, tak ciężko mi sobie wyobrazić, że teraz każdy pacjent po udarze na przykład będzie w stanie szczelnie założyć maskę, żeby ten opór rzeczywiście miał prawidłowy. Że jednak tam potrzebna jest druga osoba. To nie jest coś, co może być zabiegiem biernym na oddziale
Tak.
udarowym. Nie?
Tak, absolutnie, absolutnie. To ja tego nie kwestionuję, to jakby wymaga pomocy, ale jeżeli będziemy chcieli, nie wiem, zwiększać powietrzność, objętość oddechową i nie wiem, będziemy wykorzystywać na przykład koflator, tak? Czyli
Znowu
możemy
trudne słowo.
koflator
Ania,
wykorzystać.
ty takie trudne słowa, koflator. No i teraz się tłumacz z koflatora.
Nie, ja
No
myślę,
użyłeś go.
że koflator nie jest trudne. Koflator, czyli urządzenie, które generuje dodatnie ciśnienie i ujemne ciśnienie. I możemy je wykorzystać do wspomagania kaszlu, czyli pacjent najpierw nabiera powietrza i jest jakby wspomagany dodatnim ciśnieniem, a następnie włączamy ciśnienie ujemne, które pomaga mu, że tak powiem, przyspieszyć ten przepływ wydechowy. Ale przecież ja mogę u takiego pacjenta, posiadając taki koflator, wykorzystać tylko tą funkcję pogłębiania wdechu. I teraz, bo okazuje się, że ja proszę tego mojego pacjenta po udarze, żeby wykonał głęboki wdech i na chwilę zatrzymał powietrze, on nie jest w stanie tego zrobić, bo on nie jest w stanie zbudować tej objętości oddechowej. Nie? To jest to wszystko, co zrobi pacjent płucny, nie zrobi tego pacjent neurologiczny. Więc inne rzeczy potrzebujemy. Więc ja mogę ten koflator wykorzystać tylko do ćwiczeń pogłębionego wdechu i mogę go wykorzystać, nie wiem, do 10-12 powtórzeń pogłębionego wdechu. Na przykład, tak? Mogę do tego użyć worka ambu, bo nie mam koflatora na oddziale. Worek ambu w każdym szpitalu, na każdym oddziale się znajdzie. Można worki ambu sterylizować. Można worek ambu użyć z ustnikiem. Dla pacjenta, który nie utrzyma ustnika, możemy go użyć z maską. Pytanie jest tylko, czy mój pacjent potrzebuje tych pogłębionych wdechów. Jeżeli ja obserwuję dużą asymetrię w ustawieniu klatki piersiowej, to troszeczkę jest tak, że jeżeli ten pacjent ma asymetrycznie ustawiony tułów, to zobaczycie, jak będzie miał jakiekolwiek infekcje, to osłuchowo zmiany będą zawsze po tej stronie, po której on jest zgięty, ponieważ tam będzie większy opór dla przepływu powietrza. Więc znowu, jeżeli fizjoterapeuta dba o liniowość, wykonuje pracę oddechową, bo zwiększa jakby podatność klatki piersiowej i jakby dzięki temu jakby powietrze łatwiej przedostaje się do układu oddechowego.
Znowu będę poszukiwać jakiejś interwencji, którą można zrobić tu i teraz, jutro już z rana. I tak sobie pomyślałam, ćwiczymy z tymi osobami tak czy inaczej, próbujemy pionizować, obracamy na boki. No to i wiesz, takie się mówi, takie stwierdzenie, aktywna przerwa na oddechy. Ale ta aktywna przerwa to zawsze taki, dobra, no to 3 razy długi wydech. To może właśnie wtedy trzeba, nie wiem, strzelam, wymyślam teraz, powiedz, czy to ma sens. właśnie przekorygować tego pacjenta na drugą stronę, tak jakby otworzyć, rozprężyć tą klatkę piersiową i na to nałożyć, tak szukam, wiesz, interwencji, które każdy zrobi, kilka na przykład pogłębionych wydechów. Mnie tak uczono, że jak zrobisz pogłębiony wydech, to odruchowo będzie większy wdech, no to to jest to, o co by mi chodziło. Czy to jest taka interwencja, która ma sens tak tu i teraz? Jeszcze nie mam pikflometru, jeszcze nie mam koflatora, jeszcze nie mam trenażera, jeszcze nic nie mam na moim oddziale, ale już chciałabym coś wdrożyć, to to naprawdę będzie miało...
Tak, chyba chodzi po pierwsze o zwrócenie uwagi, że to jest pacjent z dysfunkcją oddechową. On nie ma choroby płuc, ale ma dysfunkcję oddechową, bo oddychamy mięśniami, i żeby sobie troszeczkę na niego popatrzeć, bo my bardzo się przyglądamy często symetrii ustawieniu jego ciała, natomiast nie patrzymy jakby przez pryzmat tej symetrii na mechanikę pracy oddechowej. I myślę, a jesteśmy dobrymi kinezyterapeutami. Polacy myślę, że są jakby w czołówce jakby rozwiązań związanych z pracą z ciałem pacjenta. W związku z tym możemy na przykład jakby w optymalnych pozycjach, na przykład ten fragment, który jakby ma mniejszą podatność, na przykład otwierać i oddychać w niego, tak? Czyli nie wiem, w koncepcji, nie wiem, pracy, nie wiem, PNF na przykład, tak? Są takie techniki, nie? Żeby stymulować jakby, ale chodzi o to, żeby widzieć ten układ oddechowy. To chyba jest najważniejsze. Czyli jakby tu i teraz, nie mając niczego, bo to jest też trudne, tak? Bo teraz zobacz, nie, no, mamy określone narzędzia w pracy w fizjoterapii neurologicznej i jakby no, bez tych narzędzi pewnych rzeczy nie da się zrobić. Narzędzi związanych z badaniem i umiejętnością wykonywania technik. Więc my musimy zrozumieć, że w tej pracy oddechowej my musimy pójść w kierunku poszerzenia jakby swojej wiedzy i kompetencji. I teraz my w ogóle, Aśka, rozmawiamy o pacjencie w tej fazie ostrej, ale gro naszych kolegów i koleżanek pracuje z pacjentami w fazie przewlekłej. I teraz o ile w tej fazie przewlekłej to ryzyko zapalenia płuc już się zmniejsza istotnie, o tyle, słuchaj, 70% pacjentów ma zaburzenia oddechowe w trakcie snu po udarze. 70%, to mówią badania, to jest przerażające. Zaburzenia oddechowe w trakcie snu w postaci bezdechu obturacyjnego albo bezdechu centralnego, uwaga, które co robią? Zwiększają ryzyko kolejnego udaru. Kto z pacjentem po udarze spotyka się najczęściej? Kto słyszy o objawach bezdechu obturacyjnego? Kto słyszy o tym, że pacjent jest ciągle zmęczony, że pacjent nie ma ochoty ćwiczyć? Oczywiście my mówimy bardzo często o depresji, tak, która jest związana z uszkodzeniami organicznymi, ale bardzo wielu z tych pacjentów po prostu ma obniżoną motywację z powodu niedotlenienia, tak, bo to jest konsekwencja bezdechu obturacyjnego. Kto słyszy od żon naszych pacjentów i mężów naszych pacjentek, chociaż w przypadku kobiet jest częściej, jak on chrapie? Ja po prostu czasami w nocy mam wrażenie, przepraszam, ja tu powiem, że on umarł, bo on przestał oddychać na kilka sekund. I teraz kto to słyszy? Fizjoterapeuci to słyszą. Słyszą to fizjoterapeuci, którzy mają w ośrodkach pacjentów na przewlekłej terapii, słyszą to fizjoterapeuci na domówkach. To jest jakby podejrzenie obturacyjnego bezdechu sennego albo jakby w gorszej wersji bezdechu centralnego i to wymaga po prostu wykonania badań diagnostycznych, poligrafii. I wtedy jakby jesteśmy w stanie ocenić, jak wygląda ta saturacja pacjenta w nocy i jak to się ma do ruchów klatki piersiowej. To nie jest bardzo skomplikowane badanie, jest to badanie nieinwazyjne.
Więcej.
Jeszcze dorzucę coś. Dorzucę, żeby tutaj po prostu rozpalić ognisko, bo my tak tego nie mamy, tamtego nie mamy, tego nie możemy. Podstawową formą leczenia bezdechu obturacyjnego jest ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych, czyli tak zwany CPAP albo autoCPAP. Uwaga, aparat, że tak powiem, autoCPAP w refundacji może wypisać kto? Specjalista fizjoterapii. Rozporządzenie Narodowego Funduszu Zdrowia. To co? To nie jest nasza sprawa? Mamy kompetencje, żeby zlecić aparat w refundacji, ale my się tym nie zajmujemy? 70% pacjentów po udarze.
Ogień. Ogień, Ania. A ja patrzę, a ja dodam jeszcze od siebie. Teraz wiesz, otworzyła mi się ta klapka, jak o tym mówiłaś. Od razu otworzyła mi się klapka z hasłem wydolność oddechowa, gdzie obecnie już podchodzimy do tego, i to wiem od ciebie, nie będę ukrywać, że podstawowym środkiem do poprawy wydolności oddechowej jest trening, wysiłek fizyczny, tak? A co jest najlepiej udokumentowaną interwencją, jeśli chodzi o poprawę pacjentów, zwłaszcza przewlekłych, po udarze? Interwencje oparte o wydolność, o wystarczające wysokie tam HR max, czy w czym tam to mierzymy. Czyli innymi słowy, trzeba tą osobę troszeczkę zmęczyć i wtedy ona się poprawi, ale zobacz, jak to się wszystko składa. To nie poprawi się...
To jest bardzo logiczne. Wiesz, użyłaś sformułowania wydolność oddechowa, ja bym po prostu powiedziała wydolność fizyczna jako coś większego, nie? No bo jakby układ oddechowy, tlen, a potem muszą te naczynia rozprowadzić, potem te mięśnie muszą być odpowiednio unaczynione. To się dzieje w trakcie treningu. Więc, bo wydolność oddechowa sama to jest tak, że tak bym ja zapewniam odpowiednią ilość tlenu tkankom i zabieram dwutlenek węgla. Nie? Ale jeszcze jakby jest coś więcej, bo musi działać dobrze serce, muszą działać dobrze mięśnie. To się wszystko dzieje w trakcie treningu fizycznego. I on tak naprawdę poprawia wydolność pacjentów, nie? Co zresztą jakby powiedziałeś.
A powiedz mi, czy mamy jakieś badania, które mówią nam, że po prostu, czy ktoś to w ogóle sprawdził na świecie, albo może są takie rekomendacje, gdyby w fazie wczesnej pacjenci mieli to, to i to, to mamy o tyle i tyle procent mniej, nie wiem, na przykład powikłań, albo krótsze zwolnienia, albo mniej środków wydatkowanych na renty i różne tam rehabilitacyjne, po prostu finansowanie rehabilitacji. Czy mamy w ogóle jakieś takie badania na świecie?
Znaczy, no jakby mamy mnóstwo badań, które pokazuje, jak często są, jak często występują zapalenia płuc u pacjentów po udarze we wczesnej fazie, i mamy bardzo dużo informacji, jak te zapalenia płuc wpływają na proces rekonwalescencji. Nie szukałam, przyznam szczerze, badań, które mówiłyby, jak to wpływa na system, tak? Czyli już taki po prostu impact finansowy. Natomiast jakby to wiemy na pewno. Natomiast ja myślę, że warto byłoby się przyjrzeć wskaźnikom przeżywalności pacjentów na oddziałach intensywnej opieki medycznej, jak wypadamy, mówię o pacjentach poudarowych, na tle innych krajów świata. W COVID-zie wypadaliśmy blado i ja bardzo często, jakby uczestnicząc w różnych takich spotkaniach, webinarach, na których dyskutowali na temat fizjoterapii oddechowej na oddziałach intensywnej terapii, gdzie leżeli pacjenci po COVID-zie, i ja słyszałam poziom wymiany jakby opinii fizjoterapeutów oddechowych, którzy tam ze sobą rozmawiali, to dla mnie to był główny argument, dlaczego my mamy gorsze wyniki, bo nie mamy dobrej oddechówki na oddziałach intensywnej terapii. Ja wiem, że mnóstwo ludzi robi w zakresie wczesnej mobilizacji super robotę na intensywnej terapii, że ludzie próbują wdrażać różne rzeczy. Myślę, że to się zmienia, ale no, w tym aspekcie oddechowym czysto musimy się wiele nauczyć.
To jakbyś tak mogła teraz popuścić wodze fantazji. Tak, wyobraźmy sobie, że na jeden dzień masz tę moc, jutro obudzimy się w nowej rzeczywistości. Jak wygląda ta nowa, idealna rzeczywistość na oddziale, nie fizjoterapii, na oddziale udarowym, tak?
To jest bardzo prowokacyjne. To ja powiem tak. To marzę, żeby tam spotkać fizjoterapeutę, który tym, co ma, będzie, znaczy, tymi narzędziami, które posiada, to znaczy tak, zacznie, ja jestem realistką, mimo wszystko, zacznie patrzeć na tego pacjenta pod kątem, jak ten udar zmienił mechanikę jego oddychania, że poczuje, że może coś zmienić i, nie wiem, zbierze informacje, czy czasami na jego oddziale, w którejś szafie leży na przykład respirator do nieinwazyjnej wentylacji, który mógłby wykorzystać do ćwiczeń pogłębionego wdechu, bo koflatora pewnie nie ma. A może jak jego szef zapyta go kiedyś, czy może jakiś sprzęt potrzebujemy, to pomyśli o koflatorze.
A nie pikflometr?
Pikflomet to można kupić samemu.
Mówisz, a już nie, ugryzę się w język, bo to się tak kończy, że potem
Nie,
nakupujemy różne
ja myślę,
rzeczy,
nie, bo
no.
wiesz co, Asiu, jeżeli mówimy o wczesnym, to ja mam wrażenie, że w tej wczesnej fazie bardzo wielu pacjentów nie będzie w stanie wykonać tego testu. Więc ja bym bardziej się skłaniała tutaj ku obserwacji i pewnemu założeniu, że ktoś, kto dużo leży, i pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, ma pełno chorób współistniejących, bo my tego w ogóle nie dotknęłyśmy, które mogą być osobnym problemem, to on ma ten problem. Więc ja bym troszeczkę chyba z założenia zakładała, że to jest pacjent, który wymaga jakby wspomagania procesu oczyszczania dróg oddechowych. A na późniejszym etapie, wtedy, kiedy ja jestem w stanie logicznie nawiązać z nim kontakt, myślałabym o tym pikflometrze. A na stanie, jeżeli zajmuję się przewlekłymi pacjentami neurologicznymi, nie wiem, po udarze w ramach, nie wiem, opieki domowej, czy pracuję w jakimś ośrodku, gabinecie, to po prostu mam pikflometr. Kupuję go. Stać
Bajka. A ja bym wolała, żeby był refundowany, albo żebym mogła go wypisać.
A nie, no to super. To jak mamy
No.
się rozmawiać? Wiesz co, jakby to jak miałabym się rozmarzyć, to bym chyba pomyślała o jakimś wypasionym projekcie edukacyjnym dla polskich fizjoterapeutów w zakresie fizjoterapii oddechowej, w którym podstawą byłoby rozumienie fizjologii układu oddechowego, patofizjologii pracy w różnych sytuacjach klinicznych i umiejętność dobierania odpowiednich technik. Ja nie mam wrażenia, że u nas brakuje środków na różne sprzęty. Myślę, że dużym deficytem jest rozumienie, w jakich sytuacjach u jakiego pacjenta tego sprzętu użyć, ale jak już się tam rozmarzyliśmy, to jakby tam ktoś, nie wiem, się pojawił i powiedział, że chce mi kupić na przykład dwie głowice do ultrasonografii,
Cudownie.
to mogę szepnąć.
Wspaniale. Wiesz, mnie się podoba ta wizja. Podoba mi się ta wizja. Ja nawet sobie to tak układam. Najpierw takie projekty podyplomowe. Tak naprawdę, Ania, no jak szaleć, to szaleć. Studia podyplomowe z fizjoterapii oddechowej, które
A był
otwierają
taki
drogę.
projekt w Polsce.
No super, był też
Jak
projekt
to brak?
specjalizacji kierunkowych, tak, pamiętam, takie były różne rzeczy. I zobacz, potem specjalizacja kierunkowa, jesteś specjalizacją, możesz się specjalizować, wiesz, kawa nie wyklucza herbaty, czyli możesz być specjalistą w neurologii, ale możesz sobie zrobić drugą specjalizację oddechową i wtedy rzeczywiście, no co, no to idziemy dalej, na każdym oddziale chociaż jeden specjalista oddechowy.
Albo taki po prostu specjalista rotacyjny. Pamiętajmy, fizjoterapeuci oddechowi, na przykład w Wielkiej Brytanii, pracują na onkolach, czyli są 24 godziny, znaczy są na dyżurze nocnym w szpitalu. Czyli rozumiesz, bo ten pacjent udarowy świeży przyjedzie, no nie wtedy, kiedy on jest w pracy i ma zmianę. On po prostu przyjedzie. I wiesz, Asia, jakby jest wiele miejsc w Polsce, gdzie fizjoterapeuci już też tak pracują. Pracują w sobotę, w niedzielę w systemie zmianowym, bo ktoś wie, że ta fizjoterapia oddechowa jest kluczowym elementem i takich miejsc jest mnóstwo. Tylko tak jakby nie jest to rozwiązanie systemowe. To jest jakby zawsze wynik, że tak powiem, no, zazwyczaj myślę, dobrej takiej kadry fizjoterapeutycznej, która ma jeszcze moc jakby wpływu na zarządzających jednostkami, żeby pokazać, że to jest potrzebne, nie? A potem robota się broni po prostu, bo wszyscy widzą efekty.
To zobacz, to ja tak muszę sobie układać w głowie, czyli powiedzmy w szpitalu jeden fizjoterapeuta taki oddechowy i on, znaczy jeden, no jeden jest fizycznie cały czas, tak? I on przychodzi i ten oddział cały ogarnia. Każdy fizjoterapeuta taki w cudzysłowie normalny, nie to, że reszta jest nienormalna, ale chodzi mi o to, że taki
Oddechowi, no. Tak.
niewyspecjalizowany, ale każdy potrafi podstawową tą oddechówkę ogarnąć, czyli przychodzi Gandalf biały oddechowy, on odgarnia te najtrudniejsze rzeczy, nie wiem, koflatory, ciśnienia dodatnie, a pozostali fizjoterapeuci tak jakby podtrzymują ten efekt poprzez fizjoterapię, czyli de facto to, co teraz robimy poniekąd, Do tego sprzęty, do tego pacjent wychodzi z trenażerem oddechowym do domu, który ma przecież wiele więcej zastosowań niż tylko trening oddechowy, bo na przykład poprawia równowagę, mamy takie badania.
Tak.
Więc.
I wprowadzanie w fizjoterapię oddechową sprzętu, który ma udowodnione jakby działanie korzystne klinicznie. A nie jakby ekscytowanie się każdą nowością, która się pojawia. Tak? I ma mniej lub bardziej, że tak powiem, rozwiniętą aktywność marketingową.
Czyli jednak
to,
battle pep.
Taki krytycyzm, nie? Czyli
tak.
przychodzi ktoś i mówi, a to jest super sprzęt. Dobra, ale jak to działa? U kogo działa? Badania. Tak? Skąd wiemy, że to działa? Dobra, ale okej, okay, działa tak samo jak to, co mam, to ile kosztuje, żeby na moim oddziale to stosować? Bo my musimy brać też pod uwagę jakby koszta, nie tylko jakby, które się przenoszą bezpośrednio na pacjenta, który korzysta z tego w domu, ale które też przenoszą się na system. A nie, że w związku z tym, że refundowane, to będziemy teraz pisać.
Jasne. Myślisz, że to jeszcze za naszego życia?
Oczywiście.
Tego się trzymam. Tego się trzymam. Ania, ostatnie zdanie. Już wpływamy do portu, już cumujemy. Ja już, wiesz, rzucam cumę, już wyskakuję i za chwilę będę, wiesz, hamować, łuć rękami. A ty powiedz ostatnie zdanie. Jeśli ktoś nas obejrzał i wysłuchał, co powiedziałeś, tak sobie myśli, kurczę, faktycznie. Co mu poradzisz od jutra?
Patrz, jak oddycha twój pacjent po udarze. Zbieraj informacje na temat incydentów związanych z infekcją, ile ich jest. I jak podejrzewasz dysfunkcję oddechową, po prostu zadawaj sobie pytanie i szukaj odpowiedzi. Są ludzie wokół.
Wspaniale. Bardzo ci dziękuję. Wam również dziękuję za spędzenie wieczoru i z fizjopozytywnymi, i z Fundacją Udar Mózgu. Myślę, że to jest piękne takie, wiesz, takie grande finale naszego tygodnia mózgu. Bardzo dużo ciekawych informacji. Pozwolę sobie przeczytać jeden komentarz Dariusza, który mnie poruszył. Otworzyła nam oczy na rolę fizjoterapii oddechowej u pacjentów neurologicznych. Brawo, Ania. Brawo,
proszę,
Ania.
Myślałam, że mieli oczy otwarte na początku.
A teraz zasypiali. Mają serca i umysły. Bardzo. Słusznie. Ci dziękuję. Cześć.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich.